Ta wiadomość dotarła do jej męża w godzinach porannych. Krótka, oszczędna.
Zobaczymy się w Londynie.
Grażyna Kuliszewska miała być już wtedy w drodze na lotnisko w Balicach. Miała wrócić do pracy, do życia, które powoli budowała poza Polską. Ale Grażyna nie napisała tej wiadomości. Nie było jej na lotnisku, nie było jej w żadnym autobusie ani pociągu. Podczas gdy wszystko wskazywało na to, że po prostu wyjechała, ona była znacznie bliżej domu, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Przez kolejne tygodnie jej mąż Czesław spokojnie tłumaczył policji i mediom.
Spaliśmy razem. Rano już jej nie było. Może wyjechała, może miała dość.
Mówił, że między nimi wszystko było dobrze, że nie wiedział o żadnych poważnych problemach. Czego nie mówił? Tego, co naprawdę wydarzyło się tej nocy w ich domu w Bożencinie. I dlaczego kilka tygodni później ciało Grażyny zostanie odnalezione w rzece Uszwica, zaledwie kilka kilometrów od miejsca, w którym mieszkała. To historia o sprawie, która miała wyglądać jak zwykłe zniknięcie. O śledztwie, które przez lata utknęło. I o dowodach, które pojawiły się dopiero wtedy, gdy wydawało się, że sprawa już nigdy nie zostanie rozwiązana. Cześć, mam na imię Ania i witam Was w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy zbrodni. Wracam z historią, która na pierwszy rzut oka wygląda jak klasyczne zaginięcie. Krótka wiadomość, spakowana walizka, poranek jak każdy inny. Kobieta znika, bez świadków, bez śladów walki. Wszystko wskazuje na to, że po prostu postanowiła zacząć nowe życie. Ale im głębiej wchodzimy, tym więcej rzeczy zaczyna się nie zgadzać. Jak to możliwe, że ktoś znika w małej miejscowości, gdzie wszyscy się znają? Dlaczego jedyny ślad prowadzi z powrotem do drzwi własnego domu? I co tak naprawdę wydarzyło się tej mrocznej styczniowej nocy? Dzisiaj zabiorę Was do Bożencina, miejsca, w którym jedna noc zmieniła wszystko. Ale zanim zaczniemy, mała prośba. Jeśli lubicie ten podcast, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia. To naprawdę pomaga. A w komentarzu podzielcie się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tej sprawy. A teraz, nie wiem jak u Was, ale u mnie w czasie nagrywania tego podcastu pogoda jest okropna, bardziej listopadowa niż wiosenna, więc zasugerowałabym, żebyście zaparzyli sobie ciepłą herbatkę i zaczynamy. Żeby dobrze zrozumieć tę historię, musimy cofnąć się o kilkanaście lat. Bożencin to typowa małopolska wieś. Spokojna, zielona, gdzie wszyscy się znają. Tu Grażyna i Czesław Kuliszewscy zbudowali swój dom i tu zaczynali wspólne życie. Podobnie jak tysiące innych polskich rodzin na przełomie lat 2000, oni też postanowili wyjechać za chlebem. W 2005 roku ruszyli do Londynu. Tam, w Wielkiej Brytanii, na świat przyszedł ich syn Patryk. Plan był jasny i poukładany. Pracować ciężko kilka lat, oszczędzać pieniądze i wrócić do Polski, żeby syn mógł pójść tutaj do szkoły. Dom w Bożencinie, który Grażyna finansowała z zarobionych w Anglii funtów, miał być ich bezpieczną przystanią na przyszłość. Grażyna bardzo mocno w to wierzyła. Dla niej ten dom nie był tylko budynkiem. Był symbolem stabilizacji. Tylko, że życie często pisze własne scenariusze. Im bliżej było planowanego powrotu do Polski, tym bardziej ich małżeństwo zaczęło się rozpadać. Coraz częściej się mijali, coraz mniej ze sobą rozmawiali. A prawdziwe pęknięcie nastąpiło w grudniu 2018 roku. Święta Bożego Narodzenia spędzili osobno. Czesław spakował 5-letniego Patryka do samochodu i ruszył w długą trasę do Polski. Grażyna została w Londynie sama. Tłumaczyła mężowi, że ma problemy ze zdrowiem i zaplanowane badania. Ale jej siostra wiedziała, że prawda jest inna. Grażyna czuła coraz większy dystans, a według relacji bliskich nawet narastający lęk przed mężem. Ostatecznie uległa presji i 3 stycznia 2019 roku wsiadła do samolotu do Polski. To nie miał być radosny, rodzinny przyjazd. Grażyna miała konkretny cel. Załatwić sprawy majątkowe związane z domem i jak najszybciej wrócić do Londynu, do swojego drugiego życia. Grażyna przyleciała z Londynu do Krakowa rano 3 stycznia. Czesław odebrał ją z lotniska i razem pojechali załatwić sprawy majątkowe do notariusza. Ale zamiast sfinalizowania umowy i wypłaty gotówki, którą Czesław obiecał Grażynie, tutaj nie wiem, jaka była pomiędzy nimi umowa, ale dom, który wspólnie budowali, był postawiony na działce, która należała tylko do Grażyny. Prawdopodobnie chodziło o to, że Czesław miał oddać Grażynie połowę pieniędzy za tę działkę, aby było to ich wspólne, ale tutaj nie mam potwierdzonych na 100% informacji. W każdym razie wizyta u notariusza nie zakończyła się sukcesem i doszło do zderzenia ze ścianą. Dokumenty nie zostały podpisane, a pieniądze nie trafiły do rąk Grażyny. Wizyta skończyła się fiaskiem. Potem oboje wrócili do rodziców Czesława, czyli teściów Grażyny. Następnie Grażyna jeszcze jedzie odwiedzić swojego ojca Władysława, a po wizycie u ojca wraca do domu w Bożencinie. Kobieta była wściekła, bo przyjechała załatwić sprawę, której nie udało jej się załatwić. Jej siostra wspominała później, że w oczach Grażyny było też widać strach. Mimo to, po tej fatalnej wizycie u notariusza, w mroźny wieczór wraca do domu z mężem. Domu, który formalnie ciągle stoi na jej ziemi, ale w którym czuła się jak w pułapce. Wiedziała, że następnego dnia rano ma lot powrotny do Londynu. Odliczała godziny. Wieczorem ich syn zaczął bardzo płakać, więc wraz z mężem i synem położyła się spać we wspólnej sypialni. To była ich ostatnia wspólna noc. Rozdział drugi. Poranek, którego nikt się nie spodziewał. Rano 4 stycznia 2019 roku Czesław obudził się sam w łóżku. Grażyny nie było obok. Najpierw pomyślał, że poszła do kotłowni zapalić papierosa. Robiła to czasem, kiedy nie mogła spać. Zawołał ją, ale nikt się nie odzywał. Zajrzał do kotłowni, ale tam było pusto. Wrócił do domu i zaczął się rozglądać. Zauważył, że brakuje niektórych rzeczy żony. Wtedy przyszła mu do głowy kolejna myśl. Pewnie poszła do sklepu po bułki na śniadanie. Czekał, ale minuty mijały, a Grażyna nie wracała. Dopiero później na jego telefonie pojawiła się krótka wiadomość wysłana przez komunikator Viber.
Zobaczymy się w Londynie.
Wiadomość była sucha i lakoniczna. Czesław nie zgłosił zaginięcia żony od razu. Nie uruchomił poszukiwań, nie zadzwonił na policję. Dopiero po kilku dniach, gdy sam wrócił do Londynu, zaczął mówić rodzinie i znajomym, że Grażyna pewnie pojechała wcześniej na lotnisko i postanowiła zacząć życie bez niego. Zaginięcie kobiety po kilku dniach zgłosił kuzyn jej męża. W małej miejscowości, takiej jak Bożencin, wieści rozchodzą się jednak błyskawicznie. Gdy tylko ludzie dowiedzieli się, że Grażyna zniknęła, cała okolica ruszyła na poszukiwania. Lubiana, pracowita kobieta nagle przepada jak kamień w wodę. Rozwieszano plakaty, przeczesywano okolice, sprawdzano monitoring na lotnisku w Balicach. I nic. Żadnego biletu, żadnej transakcji kartą, żadnego śladu wskazującego, że opuściła kraj. Im więcej czasu mijało, tym więcej pytań pojawiało się wśród mieszkańców. Dlaczego kobieta, która planowała powrót do Londynu, zniknęła bez słowa do rodziny? Dlaczego mąż nie zgłosił zaginięcia od razu, już w pierwszych godzinach? I dlaczego cała sytuacja wyglądała na zbyt uporządkowaną? Dla siostry Grażyny i jej najbliższych przyjaciół od samego początku coś było bardzo nie w porządku. Nie wierzyli, że Grażyna mogłaby wyjechać w ten sposób. Bez pożegnania z synem, bez wyjaśnienia, bez jednego telefonu. Sprawa nabrała jeszcze bardziej niepokojącego wymiaru, gdy wyszły na jaw szczegóły z ich małżeństwa. Według relacji siostry Grażyny małżeństwo od dawna się rozpadało. Grażyna planowała rozwód i już w grudniu 2018 roku przygotowała dokumenty. Czesław miał otrzymać papiery rozwodowe i podobno wpadł w furię. Siostra słyszała przez telefon awanturę. Grażyna bała się reakcji męża, dlatego nie mówiła mu wprost o swoich planach. Podobno nagrywała niektóre kłótnie, żeby mieć dowody do sądu. Do tego według ustaleń mediów Grażyna bez wiedzy męża wzięła spory kredyt w brytyjskim banku. W tle pojawił się też Sardar. Kurt mieszkający w Londynie, z którym Grażyna miała romans od około 2 lat. To właśnie on, zaraz po jej zniknięciu, zaoferował 100 tysięcy złotych nagrody za informacje, które pomogą ustalić, gdzie jest Grażyna. Te wszystkie wątki sprawiły, że sprawa stała się jeszcze bardziej skomplikowana. Czy zniknięcie Grażyny mogło mieć związek z planowanym rozwodem i problemami majątkowymi? A może z jej relacją z Sardarem? Przez kilka tygodni sprawa stała praktycznie w miejscu. Wyglądało na to, że Grażyna po prostu postanowiła zniknąć i zacząć wszystko od nowa. Ale dla tych, którzy ją znali naprawdę, ta wersja nigdy nie brzmiała przekonująco. A potem przyszedł koniec lutego 2019 roku. Rozdział trzeci. Znalezisko, które zmieniło wszystko. 28 lutego 2019 roku, prawie dwa miesiące po zniknięciu Grażyny, policjanci i strażacy przeszukujący koryto rzeki Uszwica w okolicach Bielczy dokonali tragicznego odkrycia. Po prawie dwóch miesiącach w wodzie, w mulistym korycie rzeki, odkryto ciało kobiety. Było ono w bardzo złym stanie, więc rozpoznanie nie było łatwe. Przez cały ten czas znajdowała się zaledwie kilka kilometrów od domu Kuliszewskich w Bożencinie. Gdy wiadomość rozeszła się po okolicy, wśród mieszkańców zapanowała grobowa cisza. Wszyscy mieli nadzieję, że Grażyna po prostu wyjechała i kiedyś się odezwie. Tymczasem jej ciało znajdowało się w rzece przez prawie 8 tygodni. Rodzina została wezwana do identyfikacji. To był jeden z najtrudniejszych momentów w ich życiu. Siostra Grażyny i jej ojciec musieli potwierdzić, że to właśnie ona. Pogrzeb odbył się 9 marca 2019 roku na cmentarzu w Bożencinie. Mały Patryk, który miał wtedy zaledwie 5 lat, stracił mamę w sposób, którego nikt nie był w stanie mu wyjaśnić. Dla bliskich Grażyny to był koniec nadziei i początek prawdziwego koszmaru pytań. Dlaczego ciało znaleziono tak blisko domu? Dlaczego nikt nic nie widział? I co tak naprawdę wydarzyło się tej styczniowej nocy? Sekcja zwłok przyniosła ostateczną odpowiedź. Biegli wykluczyli zarówno wypadek, jak i samobójstwo. Prokuratura okręgowa w Tarnowie szybko zmieniła kwalifikację prawną na zabójstwo. Śledztwo ruszyło z nową energią, ale bardzo szybko znowu utknęło. Czesław Kuliszewski w tym samym czasie przebywał w Wielkiej Brytanii. Na wszystkie pytania policji i mediów odpowiadał konsekwentnie.
Nie mam z tym nic wspólnego. Nie wiem, co się stało z moją żoną.
Twierdził, że wiadomość z Vibera była ostatnią rzeczą, jaką od niej otrzymał. Przez kolejne 3 lata sprawa praktycznie stała w miejscu. Mimo apeli rodziny, pomimo nagrody finansowej oferowanej przez Serdara, mimo zaangażowania mediów, brakowało przełomu. Wydawało się, że sprawa Grażyny Kuliszewskiej dołączy do długiej listy spraw niewyjaśnionych. Ale w 2022 roku wszystko się zmieniło. Brytyjska policja na podstawie europejskiego nakazu aresztowania zatrzymała Czesława K. w Londynie. Został ekstradowany do Polski i trafił do aresztu w Tarnowie. Usłyszał zarzut zabójstwa żony popełnionego w nocy z 3 na 4 stycznia 2019 roku. To był ten moment, w którym sprawa, która przez lata wydawała się uśpiona, nagle nabrała tempa. Rozdział 4. Sąd i prawda. Proces przed Sądem Okręgowym w Tarnowie rozpoczął się w czerwcu 2023 roku i od początku toczył się z wyłączeniem jawności, głównie ze względu na dobro małoletniego syna Patryka. Sala sądowa była zamknięta dla mediów i publiczności. Czesław K. od samego początku nie przyznawał się do winy. Siedział na ławie oskarżonych spokojny, skupiony i konsekwentnie powtarzał.
Nie zabiłem swojej żony. Nie wiem, co się z nią stało po tym, jak położyliśmy się spać.
Prokuratura oparła oskarżenie na solidnym materiale poszlakowym. Nie było bezpośredniego nagrania z przestępstwa ani narzędzia zbrodni, ale cały szereg okoliczności, które razem tworzyły spójny obraz. Wśród dowodów znalazły się m.in. ślady biologiczne, analiza telefonu i komunikatorów, sprzeczności w zeznaniach Czesława, eksperyment osmologiczny oraz badania genetyczne. Sąd musiał też zmierzyć się z alternatywną teorią, którą przez jakiś czas podnosili obrońcy i część mediów, że sprawcą mógł być ktoś inny. Pojawiły się pytania o Serdara, kurdyjskiego kochanka Grażyny z Londynu. To właśnie on zaraz po jej zniknięciu zaoferował aż 100 tysięcy złotych nagrody za informacje o miejscu jej pobytu. W tle pojawiły się też inne wątki. Podobno Grażyna w lipcu 2018 roku zamówiła przez internet Koran i zaczęła się go uczyć. Wzięła też spory kredyt w brytyjskim banku bez wiedzy męża. Dla niektórych te fakty sugerowały, że kobieta mogła planować ucieczkę lub zmianę życia, a może nawet konwersję na islam i wyjazd z Serdarem. Jednak prokuratura i sąd ostatecznie uznały, że te elementy nie zmieniają głównego obrazu. Serdeur został przesłuchany jako świadek, ale nie postawiono mu żadnych zarzutów. Sąd stwierdził, że to Czesław K. miał najsilniejszy motyw. Problemy małżeńskie, kwestie majątkowe związane z domem i narastająca zazdrość. We wrześniu 2024 roku Sąd Okręgowy w Tarnowie wydał wyrok. 20 lat pozbawienia wolności za zabójstwo żony ze szczególnym okrucieństwem. Czesław K. przyjął wyrok bez większych emocji. Wyrok został utrzymany w apelacji przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w 2025 roku i stał się prawomocny. Czesław K. złożył kasację do Sądu Najwyższego, ale na razie pozostaje w zakładzie karnym. Dla rodziny Grażyny to nie był koniec żałoby, ale przynajmniej formalne zakończenie wieloletniej walki o prawdę. Dla wielu mieszkańców Bożencina sprawa nadal budzi mieszane uczucia. Jedni są przekonani o winie męża, inni do dziś zastanawiają się, czy wszystkie wątki zostały naprawdę wyjaśnione. Historia Grażyny Kuliszewskiej to jedna z tych spraw, które zostają w głowie na długo. Pokazują, jak cienka jest granica między pozornie normalnym, poukładanym życiem, a tragedią, która niszczy wszystko w jedną noc. Kobieta, która chciała tylko uregulować swoje sprawy majątkowe, załatwić rozwód, wrócić do Londynu, do życia, które budowała, nigdy nie wsiadła do samolotu. Zamiast tego została odnaleziona w rzece zaledwie kilka kilometrów od domu, w którym mieszkała. Dzisiaj Czesław K. odbywa karę 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok jest prawomocny. Mały Patryk, który wtedy miał zaledwie 5 lat, dorasta bez mamy. Musi żyć z wiedzą, że jego ojciec został skazany za zabójstwo jego matki. To ciężar, którego nikt nie powinien dźwigać w tak młodym wieku. Ta sprawa pozostawia jednak wiele niedopowiedzeń. Do dziś pojawiają się głosy, że nie wszystkie wątki zostały do końca wyjaśnione. Relacja z Serdarem, kredyt wzięty bez wiedzy męża, planowany rozwód, awantury w małżeństwie. Wszystko to tworzy obraz skomplikowanego życia, w którym kilka osób mogło mieć motyw. Ale sąd powiedział swoje. Po latach śledztwa, ekstradycji i procesu uznał, że to Czesław K. jest odpowiedzialny za śmierć swojej żony. Ta historia przypomina nam jedną ważną rzecz. Czasem najtrudniejsze pytania trzeba zadać właśnie tym najbliższym. Tym, którzy teoretycznie powinni nas chronić. Bo przemoc domowa, zazdrość i problemy finansowe nie zawsze krzyczą. Czasem ukrywają się za zamkniętymi drzwiami zwykłego domu. Dajcie znać, co wy myślicie o tej sprawie. Zostawcie swoje przemyślenia w komentarzu, zawsze chętnie czytam wasze opinie. I jeżeli odcinek wam się podobał, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę, zasubskrybujecie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i klikniecie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych historii. Dziękuję wam, że byliście ze mną przy tej trudnej sprawie. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie i o swoich bliskich. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!